Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W warszawskiej Cytadeli odbyła się w czwartek uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski.
W ceremonii uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.
Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wyraził radość, że będziemy potrafili w końcu opowiadać naszą wspaniałą historię o samych sobie. Dodał, że Polska jak żaden naród na świecie nie ma się czego wstydzić.
Po pierwsze, tak wiele dobrego uczyniła dla całego świata, dla Europy i całego świata, a jednocześnie tak niewiele zła wyrządziła. Ono się również zdarzało, ale było w porównaniu do wielu innych państw, wielu innych narodów na zupełnie nieporównywalnym poziomie. I tę historię, taką prawdziwą historię, gdzie byliśmy trubadurami wolności Europy, prekursorami jedności Europy, trzeba opowiadać naszym językiem.
Wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński podkreślił, że nie ma narodu bez pamięci. Dodał, że tę pamięć mądry naród pielęgnuje poprzez instytucje.
Dziś przystępujemy tak naprawdę do budowy takiej właśnie instytucji, budowy pomnika naszej historii, do realizacji największego i bezprecedensowego projektu w dziedzinach muzealnictwa, w dziejach naszej ojczyzny, jej dziejom poświęconego. Podpisując dziś akt erekcyjny, nikt z nas nie ma najmniejszej wątpliwości, że Polska na takie muzeum zasługuje, że budując je wywiązujemy się z obowiązku pamięci o tych, którzy Polskę budowali, o tych, którzy walczyli o Polskę i za nią ginęli i w końcu o tych, którzy Polskę także dla nas wskrzesili.
Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Od początku działalności zaczęło prowadzić zarówno prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy stałej.
Gmach muzeum stanie na terenie Cytadeli Warszawskiej w tak zwanym Parku Niepodległości. Znajdą się tam też istniejące już Muzeum 10 Pawilonu i Muzeum Katyńskie. Budowana jest tam także nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego.
Prezydent Andrzej Duda w sprawie sędziów Sądu Najwyższego działa zgodnie z prawem, a protesty mają polityczny charakter, podkreślił poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski.
Przed Sądem Najwyższym protestowali w czwartek przeciwnicy zmian w sądownictwie. Twierdzą, że wykrzykując m.in. konstytucję, bronią niezależności Sądu Najwyższego.
Według protestujących prezydent Andrzej Duda bezprawnie, w pośpiechu powołał nowych sędziów do Sądu Najwyższego. Straszą też, że może dojść do próby przejęcia Sądu Najwyższego poprzez wprowadzenie do nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, którego nazwali dublerem.
Według organizatorów protestu, m.in. tzw. kodu, powinien on przed powołaniem poczekać na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego.
Nie ma podstaw do kwestionowania ważności wyboru kandydatów do Sądu Najwyższego, podkreślił poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski.
Prezydent działa na podstawie ustawy. W znakomitej większości nowopołani sędziowie tworzą nowe, nieistniejące wcześniej izby, więc w tym zakresie w ogóle nie ma jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ważności wyboru. W innych przypadkach ta podstawa jest bardzo słaba. To, że jedna czy dwie osoby zgłaszają wątpliwości podzielane przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczące ich konkursów, nie wpływa na pozostałe konkursy, na obsadzenie pozostałych stanowisk w Sądzie Najwyższym. Także te zarzuty są albo w ogóle pozbawione podstaw, albo oparte o bardzo wątłe podstawy.
A w czwartek kolejni sędziowie Sądu Najwyższego powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę przed południem stawili się w Sądzie Najwyższym.
Do końca 2020 roku 90% Polaków będzie mogło podłączyć się do sieci gazowej. Taki ma być efekt zapowiedzianego przez rządzących programu przyspieszonej gazyfikacji w 300 gminach naszego kraju.
Program zaprezentowali wspólnie premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski. Prezentacja miała miejsce w podwarszawskiej gminie Halinów, gdzie rusza właśnie budowa sieci gazowej.
Premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że gaz to dla Polski bardzo ważne krajowe źródło energii. Szef rządu podkreślił, że obecnie wydobywamy nieco ponad 4 miliardy z ponad 17 miliardów metrów sześciennych gazu, które zużywamy. Dodał, że wkrótce wydobycie na Podkarpaciu będzie większe o blisko 30%.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski oświadczył z kolei, że w ciągu kilku lat polska spółka gazownictwa należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyda 7,5 miliarda złotych na rozwój sieci gazowej w kraju.
Jeżeli popatrzymy na warunki polskie, na to rozrzucenie polskiej zabudowy, na bardzo trudne warunki, jeśli chodzi o udostępnienie wszystkich dóbr cywilizacyjnych, to dotarcie na koniec tego programu, bo to jest program, który będzie obowiązywał do 2022 roku, to jest 7,5 miliarda złotych na inwestycje, które Polska Spółka Gazownictwa przeznaczy. I to są środki tak naprawdę, jak popatrzymy na skalę inwestycji, olbrzymie. To znaczy, że my jako kraj w procesie inwestycyjnym nie stajemy w miejscu. To znaczy, że wraz z tym będą się rozwijały miejsca pracy. To jest 7,5 miliarda złotych na inwestycje. To są konkretne wydatki na konkretne materiały, na pracę ludzi.
Nowo budowana sieć będzie inteligentna, a część gmin na początek będzie miało sieci wyspowe, oparte o stacje regazyfikacji LNG. Dzięki tej technologii pierwsze miejscowości mają zyskać dostęp do gazu jeszcze w tym roku.
Warszawska reprywatyzacja to symbol stawki wyborów samorządowych, powiedział szef sztabu wyborczego PiS-u Tomasz Poręba.
Polityk podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentował nowy spot wyborczy, który pokazuje kulisy działania mafii reprywatyzacyjnej.
Klip ukazuje obecne władze Warszawy skonfrontowane z poszkodowanymi w aferze mieszkańcami. W wyniku reprywatyzacji stolica straciła prawie 21,5 miliarda złotych.
Europoseł Tomasz Poręba podkreślił, że zbliżające się wybory będą okazją do oceny złodziejskich praktyk, jakie stosowali warszawscy urzędnicy.
Ci ludzie wyrzucani przez mafię reprywatyzacyjną ze swoich domów to jest taki prawdziwy symbol, symbol stawki tych wyborów, które przed nami 21 października. Czy to będą wybory, podczas których Polacy dadzą przyzwolenie na tego typu praktyki? W różnych miejscach samorządu w Polsce jest dziesiątki różnych układów, mafii. Czy jednak postawią na uczciwość, na praworządność, na partię polityczną, która na pierwszym miejscu stawia człowieka, jego bezpieczeństwo, jego poczucie bezpieczeństwa, jego życie? Czy postawią na Platformę Obywatelską, czy na Prawo i Sprawiedliwość?
A skalę złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie zobrazowała akcja, którą w środę zorganizował sztab wyborczy PiS-u. Jedna ze zreprywatyzowanych zarządów Hanny Gronkiewicz-Waltz kamienic została podświetlona na czerwono.
W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się w czwartek Narodowa Debata o Rodzinie. Spotkaniu przyświecało hasło „Rodzina miejscem wychowania do wartości”.
W dyskusji wzięli udział m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło w swoim wystąpieniu wskazała, że rodzina jest jednym z najważniejszych priorytetów obecnego rządu.
I dzisiaj ja mogę powiedzieć z satysfakcją, że nasz rząd jest kojarzony z rodziną i dla mnie to jest wielkie wyróżnienie i wielka ta satysfakcja. I też bardzo ważne jest to, że w ciągu tych 3 lat właśnie problematyka dotycząca rodzin, szeroko pojętych spraw związanych z rodziną, stała się osią centralną naszych projektów rządowych. Bo tak naprawdę to wszystko, co robiliśmy do tej pory, co w tej chwili jest realizowane, projektowane, proponowane, zawsze gdzieś tam nawiązuje do sytuacji i do spraw związanych z rodziną.
Wicepremier podkreśliła, że w ciągu 3 lat zmieniła się rola i pozycja rodzin wielodzietnych. Dodała, że to między innymi zasługa programu 500+.
Tegoroczna Narodowa Debata o Rodzinie wpisała się w obchody jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dziecko może mieć dwie matki, nawet jeśli są to dwie lesbijki.
A chodzi o dziecko jednopłciowego związku, które w innym kraju nazwano małżeństwem. NSA stwierdził, że polski urząd stanu cywilnego nie może odmówić transkrypcji aktu urodzenia, w którym są dwie matki, podają media.
Do tej pory urzędy odmawiały w takich przypadkach, a sądy przyznawały im rację. Działo się to m.in. dzięki zapisom polskiej konstytucji, w której zapisane jest, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.
Sędzia NSA, uzasadniając jednak wyrok, stwierdził, że urząd, odmawiając transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, dyskryminuje małoletniego obywatela Polski.
Według mediów sędzia podkreślił, że sprawa nie dotyczy związku jednopłciowego, ale małoletniego, który został w jakimś zakresie wyjęty spod prawa.
Wyrok NSA jest bardzo niepokojący i przeczy konstytucji, powiedziała prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest bardzo niepokojący i pokazuje, że na takim bardzo wysokim szczeblu orzeczeń sądowych spotykamy się z działaniem ideologicznym, a nie działaniem prawniczym. Sędzia powinien kierować się prawem. Najwyższym prawem naszego kraju jest konstytucja. Konstytucja w sposób bardzo jasny chroni małżeństwo i rodzinę małżeństwa jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Ten wyrok przeczy temu, co mówi konstytucja. I to jest bardzo niepokojące dla wszystkich Polaków, ale też dla środowiska prawniczego. Ja sama jestem prawnikiem, bardzo nie chciałabym, żeby w tym środowisku to właśnie ideologia, jakieś subiektywne przekonania sędziów decydowały o tym, jakie mamy wyroki, a nie prawo, konstytucja, oparta zresztą w Polsce na chrześcijańskich zasadach.
Orzeczenie NSA jest prawomocne. Oznacza to, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma obowiązek wpisać do Księgi Stanu Cywilnego dziecko, w którego akcie urodzenia są dwie kobiety.
Solidarność podsumowała 7 miesięcy funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę. W siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zaprezentowano raport dotyczący skutków nowych rozwiązań w oczach pracowników.
Raport przeanalizowała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Przepisy ograniczające handel w niedzielę obowiązują od 1 marca tego roku. Zakupów nie zrobimy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, jednak od tej zasady obowiązują pewne wyjątki. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Solidarności wśród pracowników handlu wynika, że 90% ankietowanych kobiet i 92% mężczyzn jest zadowolonych z ustawowego ograniczenia handlu. Większość pracowników stwierdziła, że zakaz wpłynął pozytywnie na poprawę ich samopoczucia fizycznego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku samopoczucia psychicznego. Współautorka raportu Agnieszka Warchał zaznacza, że z rozwiązań zadowolone są szczególnie kobiety.
To kobiety zauważyły, że znacznie więcej czasu mogą poświęcać dla rodziny, znajomych, przyjaciół. To jest aż 81%. Więcej spędzają czasu na odpoczynku, więcej czasu mogą poświęcić na obowiązki w gospodarstwie domowym. Więcej czasu poświęcają na samorozwój, kursy, studia podyplomowe.
Cieszymy się z pozytywnego odbioru społecznego tych regulacji, mówi szef sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara.
Ten odbiór również jest społeczny, pozytywny i z tego tytułu się bardzo, bardzo cieszymy, że społeczeństwo polskie, konsumenci podeszli do sprawy regulującej handel w niedzielę w sposób bardzo, można powiedzieć, zrozumiały.
Z przepisów zadowoleni są też przedstawiciele małych i średnich sklepów. Jak wskazują, ograniczenie niedzielnego handlu pozwoliło na rozwój rodzimych biznesów. Od początku przyszłego roku wolne od handlu mają być 3 niedziele w miesiącu. Z kolei całkowity zakaz ma wejść w życie od początku 2020 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydenci państw V4 są zgodni. Instytucje Unii Europejskiej nadmiernie ingerują w politykę wewnętrzną państw członkowskich, m.in. Polski i Węgier. Takie stanowisko wybrzmiało podczas pierwszego dnia szczytu prezydentów z Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji.
Obok prezydenta Andrzeja Dudy w dwudniowym szczycie uczestniczą prezydenci Węgier Janusz Áder, Czech Miloš Zeman oraz Słowacji Andrzej Kiska.
Przywódcy wzięli udział m.in. w sesji plenarnej poświęconej tematyce m.in. współczesnych wyzwań stojących przed Europą.
Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, powiedział, że jako przedstawiciele bardzo proeuropejskich społeczeństw głowy państw V4 mają prawo i obowiązek mówienia o mankamentach współczesnej integracji europejskiej.
Jednym z takich mankamentów, których wszyscy podkreślali, jest także nadmierna ingerencja instytucji europejskich w politykę wewnętrzną państw członkowskich. Także wszyscy wspólnie mówili o takich przykładach, jak właśnie ingerencja instytucji europejskich w sytuację na Węgrzech czy w Polsce. Nadmierna, pozatraktatowa, która powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją, w której instytucje same tworzą dla siebie kompetencje, same sobie kompetencje przyznają, same sobie te kompetencje definiują. Mamy coś, co nazwano pełzającą legislacją, to znaczy pozatraktatowym przyznawaniem sobie kompetencji przez instytucje unijne. To się dotyczy ich kwestii gospodarczych w wielu krajach europejskich. Spotyka się na przykład ostrą reakcją takich krajów jak Włochy, a także kwestii politycznych, jak te dotyczące krajów naszej części Europy. Że to jest coś, co powoduje, że Europa traci tą dynamikę, tą podstawę, która była u jej zarania, czyli tego, że wszystko to, co dzieje się w Europie, dzieje się za zgodą państw.
Minister Szczerski był też pytany przez dziennikarzy, czy grupa V4 uzgodniła wspólne stanowisko w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2.
Szef gabinetu prezydenta powiedział, że Polska i Słowacja są liderami, jeśli chodzi o opinię o Nord Stream 2. Pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, Węgry i Czechy, nie działając w ramach tego projektu, wspierają nasze krytyczne stanowisko w sprawie budowy tego gazociągu, dodał.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.